Strefa historii.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam dziś do poznania historii Świętej Góry w Gdyni. Znajduje się ona w dzielnicy Chylonia. Opowiedzą o niej pracownicy Muzeum Miasta, Joanna Mróz z działu naukowego i Michał Miegoń, który jest mieszkańcem Chyloni. A na zakończenie audycji wspomnimy Marka Kotańskiego w związku z 20. rocznicą śmierci.
Porozmawiajmy o faktach.
Na świecie jest bardzo dużo miejsc, które przywyprawiają nas o taki dreszczyk emocji, bo wiążą się z magią. I okazuje się, że w Gdyni też jest takie magiczne miejsce. Miejsce, które ma już kilkuset co najmniej letnią historię.
Jest to miejsce zwaną Świętą Górą bądź Górą Świętego Mikołaja. A dlaczego wzniesienie nazywano świętym? Ponieważ, jak legenda głosi, od niepamiętnych czasów było to miejsce związane z kultem Świętego Mikołaja, patrona rybaków i ludzi morza. Figura świętego uznawana powszechnie jako cudowna umieszczona była w kapliczce. Na początku ona była drewniana, a następnie murowana. Jej powstanie należy łączyć z wybudowaniem Kalwarii Wejherowskiej i pierwszymi pielgrzymkami wiernych z Oliwy do Wejherowa. Ale właśnie już...
Czyli zatrzymywali się po drodze właśnie w Gdyni, tu w tym miejscu?
Tak, to był właśnie taki punkt pielgrzymkowy, gdzie wierni pozostawali i tam właśnie się modlili. Ale też pod koniec XVI wieku okoliczny kościół wraz ze wsią należał już do luteran, którzy niechętnie patrzyli na kult, jakim właśnie cieszył się święty. Tą cudowną figurkę usiłowali schować lub zniszczyć. I tutaj właśnie według księdza Fankidejskiego doszło wówczas do takich cudownych i magicznych wydarzeń, ponieważ pewnego dnia figurka pojawiła się nagle w kaplicy. Nie było wiadomo, jak ona się tam znalazła. Luteranie ukryli ją ponownie, ale ona znów wróciła. Więc uznawane to było za cud, coś magicznego. I tak stawało się wiele razy, aż ostatecznie pewnego dnia ta figurka zniknęła i wszelki ślad po niej zaginął.
Pojawił się w Pani wypowiedzi cytat z księdza Fankidejskiego, ale można powiedzieć, że to już jest prawie że źródło naukowe, bo to jest człowiek żyjący w XIX wieku.
Tak, i on właśnie opisywał te wydarzenia, żeby uwiecznić i pokazać, jak ta Święta Góra była wówczas miejscem odwiedzanym licznie przez ludzi, którzy chcieli modlić się.
Czyli krótko mówiąc, on już w tym XIX wieku widział, że to jest bardzo popularne miejsce i pewnie dlatego je opisał.
Tak, to już znane wówczas miejsce.
Na szczycie góry, co też źródła pisane odnotowywały w tamtym czasie, w XIX wieku, mieszkał Felix Weseli, pustelnik, który większość swojego życia na szczycie góry, opiekując się kapliczką, przeżył, a po tym jak zmarł, a kapliczkę piorun przewrócił, resztki tej kaplicy zostały zebrane przez rolnika z Gdyni i ponoć wówczas, co też było odnotowane, po tygodniu trzasnął piorun, płosząc trzodę chlewną i zburzył stodołę, którą pobudował z tych cegieł kapliczki ten rolnik.
Czy to miejsce do dziś jest popularne wśród Gdynian?
Wśród Gdynian jest cały czas odkrywane, poznawane, natomiast wśród mieszkańców Chyloni, również tych wielopokoleniowych, moja rodzina od 3 pokoleń praktycznie w Chyloni, bo prababcia przyjechała tutaj w latach 20. To miejsce uznawane było nie tylko jako miejsce kultu, ale też to miejsce takie magiczne, miejsce mocy, można by powiedzieć, gdzieś, gdzie wiara chrześcijańska stykała się z tymi takimi pramitami po prostu, można by powiedzieć, gdzie drzewa ponoć większe rosły, gdzie faktycznie jeszcze do dziś jest pozostałość po świętym źródełku, które ponoć miało uzdrawiające właściwości. Gdzie ponoć Chylonka do dziś, niektórzy tak mówią, jest tak czysta u źródeł, że można pić ją normalnie, nie obawiając się żadnych bakterii. Natomiast faktycznie ja sam pamiętam takie wspomnienie z dzieciństwa, gdzie na szczycie łysym, nieporośniętym wówczas wzgórzami Świętej Góry, z dziadkiem Świętej Pamięci znaleźliśmy cegły najpewniej ze zburzonej przez katastrofę naturalną, przez burzę kapliczki, która stała w innym miejscu niż obecnie kapliczka, więc jest to miejsce z jednej strony tajemnicze, z drugiej strony popularne. Zresztą mieszkańcy w 1997 roku z inicjatywy własnej odbudowali w innym już miejscu, ale tą kapliczkę, gdzie do dziś istnieje figura świętego Mikołaja. Mieszkańcy z własnej inicjatywy w innym miejscu, gdzie istniała kapliczka, postawili taką grotę z figurą świętego Mikołaja. Jeszcze do niedawna, teraz akurat jest tam renowacja, ale był napis, gdy kult świętej góry wróci, miasto się nawróci. Takie tajemnicze hasło właśnie tam widniało na metalowej tabliczce. No i też odbywają się i koncerty czasami akustyczne i się odbywają czasami również różne nabożeństwa, między innymi zanikająca tradycja nabożeństw majowych. Cały czas żywa w Chyloni tam.
Ale tam jest jeszcze jedna figura, figura Matki Bożej.
To właśnie powstało z inicjatywy mieszkańców na szczycie, u podnóża w zasadzie tego właściwego szczytu Świętej Góry. Tam malownicza ścieżka idzie wzdłuż wzgórza od strony już dzielnicy Leszczynki, gdzie część góry jest położona na styku Leszczynek i Chyloni. Jest to miejsce, które może skupić no, kilkadziesiąt osób. Są tam ławki, miejsce kultu zarówno właśnie Maryjnego, który sąsiaduje obok kultu cały czas świętego Mikołaja, można by powiedzieć, więc teraz jest to miejsce z większą ilością patronów.
Święty Mikołaj mówi się, że jest patronem żeglarzy i ta góra także pomagała żeglarzom w nawigowaniu do Gdyni.
Jest to uznawane miejsce za jedno z kilku takich wzgórz, podobnie jak Góra Rowoku w Słowińskim Parku Narodowym. Na szczycie najpewniej, bo wiadomo, ciężko to potwierdzić teraz z autopsji. Wieki temu rozpalano ognie. Było to wzgórze w miarę łyse i można było z daleka obejrzeć sygnał nawigacyjny przy wzburzonym morzu czy przy mgle. Zresztą jedna z teorii, również niepotwierdzonych, ale to też działa na wyobraźnię, jest taka, że w miejscu pod Świętą Górą istniała płytka zatoczka, która później zarosła stopniowo, utworzyła torfowisko, stąd też ten patron rybaków, święty Mikołaj, faktycznie tym rybakom z okolic Chyloni obecnej patronował.
Tu dużo się pojawia legend, ale spójrzmy także na taką legendę, która wiąże się ze źródełkiem, o którym Michał Miegoń wspomniał.
Obok zniszczonej kapliczki pierwotnie stała studnia, której woda uzdrawiała. I do tejże studzienki przybywali pielgrzymi, którzy oczekiwali uzdrowienia. Ta woda była przeznaczona tylko i wyłącznie dla ludzi, ale później utraciła swoją magiczną moc, a to ze względu na to, że rolnik przyprowadził tam zwierzę, a dokładnie konia, który wówczas tracił wzrok. Postanowił, że obmyje świętą wodą oczy konia, co w wyniku koń odzyskał wzrok, ale w tym momencie woda przestała mieć magiczne moce. Także to jest taka też jedna z legend, która jest warta uwagi.
Zobacz historię.
Nie tylko legendy są związane z tym miejscem, bo także coraz więcej znajduje się różnych przedmiotów, które świadczą o tym, że ta góra była ważna w przeszłości dla ludzi, którzy albo pielgrzymowali tutaj, albo mieszkali tutaj. Co to są za przedmioty, które odnajdywane są na tej górze?
Są to różne przedmioty, medaliki, krzyżyki, dewocjonalia. Jedne z nich mamy u nas w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni. One trafiły do nas w 2003 roku w formie daru. To cenne przedmioty, które właśnie zostały znalezione na tym terenie. Wśród nich jest na przykład kałamarz, krzyżyk wotywny, medalik z wizerunkiem świętego Antoniego Padewskiego czy świętego Ignacego. Również zwrócę uwagę na niewielki medalik, czyli krzyżyk świętego Benedykta, tak zwany postrach demonów, który służył jako ochrona przed złymi mocami, czarownicami. Miał za zadanie chronić osobę, która miała go w posiadaniu. I to też jest magiczny medalik, który nosił również łacińskie napisy. Na przykład, że niech jego obecność broni nas w chwili śmierci. On tak służył ku temu, żeby chronić przed tymi złymi mocami oraz śmiercią. Ten niezwykły medalik będzie prezentowany na naszej przyszłorocznej wystawie jubileuszowej właśnie z okazji naszego 40-lecia istnienia Muzeum Miasta Gdyni. I obok niego znajdą się historie, które należą do pracowników i wówczas będzie można poznać nasze osobiste historie związane właśnie z tym obiektem.
Zapowiada się bardzo ciekawie, bo będzie można nie tylko poznać historię, ale także to, jak pracownicy patrzą na tą historię.
Tak, zgadza się, bo chodzi o to też, że te obiekty to są nasze subiektywne wybory, które nas wzruszyły bądź odnoszą się do naszych wspomnień, ciekawej historii. Dwóch pracowników wybrało ten medalik ze względu na nie tylko swoją historię, ale również takie subiektywne, emocjonalne wrażenia, jakie właśnie wywołały wówczas, kiedy zobaczyli pierwszy raz ten medalik. Także naprawdę polecam i zapraszam wówczas do zobaczenia go na żywo.
W ogóle historia to jest taka nauka, która budzi emocje. Może się wydawać osobom, które nie zgłębiają historii, że to jest tylko jakieś suche poznawanie faktów, ale tak naprawdę osoby, które im głębiej zaczynają drążyć w historię, tym więcej emocji to budzi, bo czujemy jakby taką wspólnotę z tymi ludźmi, którzy byli tutaj i zamieszkiwali te tereny, jakie im emocje towarzyszyły, kiedy byli tutaj.
Można zadawać sobie właśnie pytanie, kim była ta osoba, która tamten krzyżyk zostawiła albo medalik, co ją akurat na tą świętą górę gnało, jaka potrzeba, czy był mieszkańcem, czy przybywał z daleka, no często na Kalwarię Wejherowską, no też nie tylko osoby z regionu, ale z innych terenów kraju pielgrzymowali, więc to jest właśnie piękna inspiracja dla pracy muzealnika, ale dla wszystkich odbiorców też.
Na Świętej Górze przepływa rzeczka Chylonka, która jest inspiracją dla różnych artystów. Na przykład na naszej wystawie Morze Miasto Port prezentujemy niezwykłą pracę Teresy Szydłowskiej, która wykonała gobelin ze swoją wizją rzeczki Chylonki. Jest to niezwykła praca lakoniczna w formie i oszczędna w formie wyrazu. Przedstawia rzeczkę Chylonkę, która wpływa, a za nią ukazuje się awanport, czyli jak gdyby to port zanim powstał. I to jest niezwykła wizja tego miejsca, jak wyglądało wówczas dobre kilkanaście lat temu.
Myślę, że praca historyka zaczyna się właśnie od takiego wzruszenia i takiej trochę wyobraźni. I co by było gdyby i szukania w źródłach?
Tak, zgadza się. Szukanie informacji daje dużą satysfakcję, gdy trafi się naprawdę na cenne źródło. Naszym zadaniem jest nie tylko pokazywanie i udostępnianie zbiorów, ale również opracowywanie, ponieważ głębiając się w historię, pokazujemy młodym mieszkańcom, jak wówczas te obiekty wyglądały albo jaką miały ciekawą historię.
Oni to przeżyli.
20 lat temu, dokładnie 19 sierpnia 2002 roku, zmarł Marek Kotański, psycholog i terapeuta, działacz społeczny. Był założycielem Monaru, stowarzyszenia niosącego pomoc osobom uzależnionym, i Markotu, ruchu na rzecz wychodzenia z bezdomności. Zmarł wskutek obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym. Miał 60 lat. Kotan, jak go nazywano, był organizatorem licznych akcji pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, ale także byłych więźniów czy bezdomnych. Pierwszy ośrodek Monaru założył w Głoskowie koło Garwolina w 1978 roku, gdy komunistyczne władze ze względów ideologicznych nie zauważały problemu narkomanii. Działalność Kotańskiego budziła kontrowersje. Niektóre lokalne społeczności protestowały przeciwko powstawaniu ośrodków w ich rejonie. Twórcy Monaru zarzucono działanie na granicy prawa, chęć zdobycia rozgłosu i apodyktyczność. On sam uważał, że w terapii osób uzależnionych nie może być miejsca na kompromisy, bo te są przeszkodą na drodze do zmiany życia. W jednym z wywiadów Marek Kotański podkreślał, że najlepszą profilaktyką uzależnień jest edukacja i szczerość oraz budowanie dobrych relacji w rodzinie.
Powinniśmy baczniejszą uwagę zwracać na nasze dzieci jako rodzice, mieć z nimi kontakt. Powinniśmy im mówić prawdę o narkotykach, zarówno to, dlaczego są one tak niebezpieczne, ale również trzeba mówić prawdę o tym, że wywołują taką czy inną reakcję, która może być ekscytująca. Dziecko musi później samo podjąć pewne wybory.
Kotański krytykował system, który nie radził sobie z problemami uzależnień.
W miesiącach wakacyjnych około 20 tysięcy młodych ludzi prawdopodobnie zarazi się narkomanią. I ja jestem przerażony tą sytuacją, dlatego że niewiele się robiło w czasie roku szkolnego. Nie liczę tych paru kampanii, które nikogo do niczego nie przekonały tak naprawdę, ale nie robi się żadnej pracy organicznej w szkołach i podstawowych, i tych wyższych.
Po śmierci Marka Kotańskiego 19 sierpnia 2002 roku jeden z pracowników Monaru, Henryk Kusa, wspominał go jako charyzmatyczną osobę, skłonną do pomocy każdemu człowiekowi.
Dla mnie to był człowiek z taką charyzmą, człowiek, który bardzo kochał ludzi, który pochylał się nad każdym człowiekiem. Nie było człowieka biednego, bogatego. Każdy człowiek dla niego był bardzo ważny. Wszyscy go traktowali prawie jak ojca.
Kolejny pracownik Monaru, Wojciech Fijałkowski.
Był tym duchem przewodnim, który czuwał gdzieś nad tym, co się dzieje w naszych ośrodkach, których jest już bardzo wiele. Ja wiem jedno, że ta śmierć na pewno nie powstrzyma nas przed tym, byśmy dalej tworzyli to, czego Marek nas nauczył. Że będziemy dalej robili Monar, dalej będziemy pomagali ludziom uzależnionym, dalej będziemy pomagali ludziom chorym na AIDS, dalej będziemy pomagali ludziom bezdomnym.
Utworzone przez Marka Kotańskiego Stowarzyszenie Monar dziś liczy 135 placówek w całym kraju. Są to głównie ośrodki rehabilitacyjno-adaptacyjne dla osób uzależnionych, działają też poradnie, punkty konsultacyjne oraz placówki ruchu wychodzenia z bezdomności Monar Markot. Wspomnieniem Marka Kotańskiego w 20. rocznicę jego śmierci kończymy już audycję. Marzena Bakowska, autorka, i Stefan Kotiuk, realizator. Do usłyszenia.
Strefa historii.